Słuchajcie Neotalk, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Usakowska. Czym jest civilité, czyli z francuskiego grzeczność? Jak ma się grzeczność do miłości renesansowej? Jaka była rola kobiety na dworze za czasów Małgorzaty z Nawarry? Między innymi na te pytania odpowiada gość pierwszego odcinka Neotalk, podcastu Wydziału Neofilologii, dr Dariusz Krawczyk. Doktor Krawczyk jest adiunktem w Instytucie Romanistyki i specjalizuje się w literaturze francuskiego renesansu. Podczas naszej rozmowy opowiada o przebiegu swojej kariery naukowej oraz o prestiżowym grancie, który dostał w lutym, dzięki któremu przeprowadzi badania nad renesansową grzecznością. Serdecznie zapraszam. Serdecznie witam doktora Dariusza Krawczyka z Instytutu Romanistyki. Jest mi niezmiernie miło pana powitać w naszym wydziałowym podcaście, także dlatego, że jest to nasz pierwszy odcinek. Więc bardzo dziękuję za przybycie.
Dziękuję za zaproszenie.
I od razu myślę, że wskoczymy w temat. Zajmuje się pan renesansem i chciałabym zacząć od takiego ogólnego pytania. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym, jak w ogóle pan się zainteresował tym okresem historycznym i dlaczego jest on tak istotny dla dzisiejszych ludzi?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to tak naprawdę sięga do mojego dzieciństwa. Ja zawsze lubiłem historię wielkich ludzi, wielkich wynalazków i wielkich odkryć, więc niejako w bardzo oczywisty sposób renesans był tą epoką, która mnie interesowała. Później bardzo lubiłem historię, natomiast decydujące było spotkanie na pierwszym roku moich studiów. To był pierwszy tydzień, pierwsze zajęcia z profesorem Janem Biernowskim, który był u nas w Instytucie Romanistyki wtedy pracownikiem. I, no i on nam opowiadał o renesansie, o tym, jak krążyły teksty, jak odkrywano te teksty, starożytne teksty gdzieś w klasztorach, w Niemczech, we Włoszech. Mówił o tych różnych konceptach, takich właściwie dla renesansu, o wizji człowieka, o wizji świata, różne obalał mity dotyczące renesansu również, które ja uważałem wtedy za oczywistość i no to stwierdziłem, ja chcę być tak jak on. No i później to było oczywiste, kiedy kończyłem studia, że będę próbował rzeczywiście zająć się zawodowo tą epoką.
Mhm. Czy właśnie mógłby pan może przybliżyć osobom, które nie interesują się za bardzo tą epoką, dlaczego ona jest taka ważna dla historii, dla naszej cywilizacji zachodniej?
Temat i pytanie wydaje się bardzo proste, tak naprawdę ono jest bardzo, bardzo skomplikowane, bo od dobrych 20 kilku lat jest kryzys, jeżeli chodzi o używanie terminu renesans, ponieważ ten termin jest nacechowany takimi znaczeniami, które dla nas są bardzo obecnie trudne do usprawiedliwienia, czyli no to jest, renesans jest europocentryczny. Renesans zakłada wyższość kultury europejskiej, zachodniej nad innymi kulturami. Renesans to podboje, renesans to masakra ludności w Nowym Świecie. Renesans to kapitalizm. Więc z różnych powodów używa się teraz w literaturze, w nauce raczej terminu early modern, czyli epoka wczesno-nowożytna. I jest to termin, który pozwala ominąć te wszystkie konotacje negatywne z renesansem. I zresztą early modern to też trudno powiedzieć, jak to daleko sięga. Z renesansem wydaje mi się było trochę łatwiej. Więc early modern to jest teraz w dziedzinie, w której ja pracuję, to jest od XV do XVIII wieku. Bardzo pojemny termin. No i teraz, gdybyśmy wrócili do pani tematu, to co mi się wydaje takie fascynujące dla renesansu, to jest zderzenie z innością, z innymi kulturami. Renesans po raz pierwszy tak otwarcie zderzył się z kulturami wschodnimi, z Orientem, z Nowym Światem i musiał się określić wobec tego. wybrali najprostsze rozwiązanie, czyli większość uważali się za lepszych. Natomiast niektórzy z nich, było ich zresztą bardzo, bardzo wielu, zaczęło się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest dobra droga. Było wielu takich, którzy krytykowali to, co Hiszpanie wyprawiali w Nowym Świecie. Więc renesans już wtedy nosił w sobie takie ziarna tych różnych problemów, które dla nas są bardzo żywotnie ważne. No a poza tym rzeczywiście renesans to jest cała plejada wspaniałych naukowców, artystów, ludzi, którzy wykraczali poza takie ramy swoich wąskich dziedzin, szukając drogi do wiedzy, drogi do prawdy. Więc no nie tylko Leonardo da Vinci, który jest najbardziej znany, ale wielu było takich. Jednym z moich idolów jest Erasmus z Rotterdamu. Innym jest François Rabelais, francuski myśliciel, teolog, pisarz, więc no tak, jest z kogo wybierać.
Tak, idąc za tym śladem tego, co to znaczy to early modern i różnica między tym pojęciem a renesansem, to ciekawi mnie moment, w którym średniowiecze przeradza się w renesans. I chciałam zapytać, czy widzimy tutaj jakąś taką jawną granicę, czy możemy na przykład traktować renesans jako pewne przedłużenie średniowiecza?
Periodyzacja jest rzeczą zawsze jakąś taką umowną, czyli pewna grupa ludzi umawia się, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Z renesansem w ogóle z tym early modern jest właśnie tak, czyli że umawiamy się, że w pewnym momencie jest już coś innego. No to jest zawsze umowne, czyli no rzeczywiście nie ma niczego takiego radykalnego, co sprawiałoby, że nagle zaczyna się rzeczywiście renesans. I zresztą mediewiści bardzo, bardzo chętnie powtarzają, że różne renesansowe koncepty to się wywodzą ze średniowiecza. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko można wyróżnić w renesansie zarówno ciągłość w stosunku do średniowiecza, bo jest bardzo silna ciągłość i dokonania ludzi średniowiecza będą podstawą tego, co później w XVI wieku będzie się działo w myśli, w sztuce, w filozofii. I można też zauważyć pewne nowe dynamiki, które nie są właściwie dla średniowiecza. A tutaj najczęściej pojawia się oczywiście sama reformacja. Czyli oczywiście byli reformatorzy w średniowieczu, było ich wielu. Niektórzy nawet odnosili dosyć duże sukcesy. Tutaj myślę o Janie Husie w Czechach. Natomiast no to nigdy nie doprowadziło do rozłamu w kościele, nigdy nie było takiej sytuacji, że nagle jest więcej niż jedna dominująca religia w większości krajów Europy. No to jest coś, co jest właściwie dla renesansu. Podobnie, no znowu, były odkrycia geograficzne bardzo ważne w wieku XIV i do połowy XV wieku, ale tak naprawdę ten wielki okres podwojów zaczyna się właśnie pod koniec XV i trwa przez wiek XVI. Podobnie, nie wiem, transfery kulturowe, podobnie wpływ książki. Sam druk jest wynalazkiem średniowiecznym, natomiast wpływ druku na kulturę jest już rzeczą, która wydaje mi się mimo wszystko różni epokę renesansową, czy to, co nazywamy early modern od samego średniowiecza. Więc z jednej strony mamy ciągłość, a z drugiej strony pewne takie aspekty, które no, nie występowały wcześniej w takim natężeniu. Czyli jest pewna dynamika renesansowa i ona wydaje mi się dosyć istotna.
Zanim przejdziemy dalej do właśnie tych tematów naukowych, chciałabym zapytać o pana karierę naukową, ponieważ teraz niedawno otrzymał pan stypendium postdoktoranckie, czyli taki grant w ramach Marii Skłodowska-Curie Actions na 2-letni pobyt na Uniwersytecie w Lille, czego oczywiście serdecznie gratuluję. Chciałam zapytać, czy pana dotychczasowa kariera uniwersytecka prowadziła właśnie do tego momentu, czy raczej może jest to wypadkowa różnych takich może bardziej przypadkowych wydarzeń?
Rzeczywiście ten grant Marie Curie, który otrzymałem, to jest rodzaj stypendium postdoktoranckiego. Ale proszę zauważyć, że to, jak to jest konstruowane, pozwala również pracownikom, którzy nie są już młodymi pracownikami naukowymi, na wykorzystanie tej szansy i na zrealizowanie projektu naukowego i na uzupełnienie swoich kompetencji nawet na późniejszym etapie. Także ja skorzystałem z tej szansy, bo moja kariera była dosyć taka nieliniowa. Zacząłem jako doktorant pisać doktorat w ramach Cotutel, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Paris-Nanterre. Pisałem doktorat we Francji. I wydawało mi się, że będę naukowcem, natomiast kiedy wróciłem do Polski i z żoną zdecydowaliśmy, że Polska będzie miejscem, gdzie zamieszkamy, to nie było dla mnie żadnego etatu naukowego. Więc dostałem etat dydaktyczny, etat lektora, ponad 500 godzin rocznie zajęć, więc o nauce nie było mowy, żeby sobie znaleźć czas na rozwijanie kariery naukowej. Później, kiedy dostałem trochę mniej godzin, to zaproponowano mi pracę w administracji uniwersyteckiej. Zostałem kierownikiem do spraw studenckich. To było Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, czyli część Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy to mi się bardzo podobało, czyli łączyłem dydaktykę, którą bardzo lubię, z pracą administracyjną, która dla mnie była wyzwaniem. No ale znowu, praca w administracji na tym stanowisku to jest tak naprawdę prawdopodobnie najgorsza funkcja, jaką można mieć, jeżeli ktoś chce robić coś oprócz tego. Mnóstwo jest pracy, praca jest stale, bardzo różne zadania, ale one się nie kończą. I trzecia sprawa to jest jeszcze fakt, że wciąż nie miałem etatu dydaktyczno-naukowego, co oznaczało, że na najbogatszym uniwersytecie w Polsce i najprężniejszym naukowo nie mogłem mieć żadnego wsparcia dla moich planów naukowych. To było coś dla mnie bardzo trudnego do zniesienia. Później przeniosłem się na romanistykę. Dopiero od 2016 roku mam etat naukowo-dydaktyczny, który pozwala mi na w miarę normalne funkcjonowanie naukowe i tak naprawdę moja kariera zaczęła się w tymże 2016 roku. Zacząłem dużo wyjeżdżać, zacząłem publikować. I kiedy przestałem być dyrektorem do spraw studenckich, to stwierdziłem, że teraz czas jest na własne projekty i zacząłem składać wnioski projektowe w różne miejsca. Rzeczywiście ten grant Marie Curie akurat udało mi się zdobyć rok od momentu, kiedy intensywnie zacząłem składać wnioski. Taka moja kariera nietypowa, ale też wydaje mi się, że ona jednak prowadziła mnie do tego momentu, w którym jestem.
Przejdźmy może do tego wniosku i projektu, ponieważ głównym badanym zagadnieniem pańskiego projektu będzie koncept civility, który możemy przetłumaczyć jako grzeczność. Więc przede wszystkim, czy mógłby pan wytłumaczyć to pojęcie i może powiedzieć też, skąd się wzięło zainteresowanie nim?
To może zacznę od tego drugiego pytania. Zainteresowanie grzecznością, to jest złośliwie mogliby powiedzieć, że to dlatego, że mam plebejskie pochodzenie, bo rzeczywiście mam plebejskie pochodzenie. Pochodzę z rodziny, gdzie moi rodzice nie otrzymali wyższego wykształcenia niż podstawowe. Natomiast tak naprawdę to się zaczęło inaczej. W pewnym momencie przeczytałem rozmowę z francuskim badaczem Alainem Montandonem. I Alain Montandon kiedyś w latach 90. prowadził taki duży projekt badawczy z grupą badawczą. Efektem było kilka tomów na temat grzeczności w literaturze, w kulturze od średniowiecza do XX wieku. I innym mocem był taki dosyć duży, bardzo, bardzo dobry zresztą słownik grzeczności i savoir-vivre od strony właśnie takiej historyczno-kulturowej zrobiony. No i z nim wywiad był i on powiadał o tym, jak ta grzeczność się zmieniała, jaką rolę miała rewolucja francuska w grzeczności, o tym, jaką rolę miała pierwsza wojna światowa w zmianie obyczajów, na przykład po pierwszej wojnie światowej kwestia posagów w ogóle znika, bo francuska arystokracja i francuskie mieszczaństwo zbiedniały, więc nie było posagu, więc dziewczyny już nie musiały być tak kontrolowane, więc mogły wybierać sobie mężów bardziej dowolnie. Więc bardzo ciekawe rzeczy i zaczęło mnie to bardzo interesować. Innym momentem takim dosyć dużym szokiem było, jak w pewnym momencie byłem na konferencji w Lyonie i na dworcu lotniczym w Lyonie, to jest taki nowy dworzec lotniczy, widziałem przy stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej takie tablice, które informowały odlatujących, jak mają się zachowywać w stosunku do tego urzędnika, tego obsługującego. I tam było, że trzeba mówić wyraźnie, że trzeba mówić po francusku, że trzeba mówić z respektem, po francusku albo po angielsku oczywiście, że trzeba mówić z respektem, czyli trzeba szanować tego po drugiej stronie biurka. Czyli rzeczy absolutnie oczywiste dla nas. A okazywało się, że dyrekcja lotniska zdecydowała, że trzeba ludziom o tym przypomnieć. I wtedy pomyślałem, że kwestia grzeczności jest dużo pojemniejsza niż tylko książki savoir-vivre, że to jest rzecz, która w naszych czasach jest wyjątkowo ważna, nawet jeżeli tego nie dostrzegamy. No a później był taki moment, kiedy zacząłem się zastanawiać, czy w literaturze dawnej nie należałoby poszukać takich śladów grzeczności i ewolucji grzeczności. Były studia historyczno-kulturowe, natomiast literackich studiów, jeżeli chodzi o literaturę francuską XVI wieku, nie było. Były studia o literaturze francuskiej XVII-wiecznej z punktu widzenia grzeczności, XVIII-wiecznej, natomiast XVI wiek pozostawał taki z boku, jakby był jeszcze barbarzyński. Jako, że to jest moja epoka, więc stwierdziłem, że to jest jakaś luka, którą można byłoby sprawdzić. I ostatni moment taki kluczowy to było, kiedy dowiedziałem się, że moje koleżanki, językoznawczynie w instytucie, między innymi interesują się kwestią grzeczności językowej. I okazało się, że są narzędzia, które już są wypracowane przez językoznawców od 30 lat mniej więcej, które pozwalają badać grzeczność językową. I co więcej, jeżeli chodzi o literaturę angielskojęzyczną i włoskojęzyczną, są też już pierwsze studia, które pozwalają badać dzieła literackie, zresztą nie tylko dzieła literackie, właśnie z punktu widzenia grzeczności badanej narzędziami językoznawczymi. Szekspir badany z punktu widzenia grzeczności w taki sposób. Rzecz to jest bardzo ciekawa. Więc znowu pomyślałem, a literatura francuska? Okazało się, że we Francji takie badania, jeżeli są prowadzone, to jeszcze nie dały żadnych rezultatów. Pomyślałem, to może ja coś bym takiego zrobił. No i właśnie w taki sposób powstał projekt jako próba połączenia metod literaturoznawczych z metodami językoznawczymi pragmatyki historycznej w celu prześledzenia, czy jest, czy nie ma ewolucji grzeczności od XV do końca XVI wieku.
Czy mógłby pan wytłumaczyć może pokrótce, czym jest pragmatyka historyczna? Bo rozumiem, że to jest główne, czy będzie główne pańskie narzędzie badania tych tekstów.
Od razu powiem, że nie jestem językoznawcą i nie pretenduję. Wydaje mi się natomiast, że jest pewna komplementarność między metodami, które wypracowali moi koledzy, koleżanki, językoznawcy, a tym, co my robimy. Więc jestem literaturoznawcą i moje narzędzia będą głównie literaturoznawcze, ale chciałbym również wykorzystać metody badań wypracowane przez pragmatyków historycznych. Pragmatyka w ogóle zajmuje się bardzo prostą kwestią, czyli tym, jak ludzie realizują pewne intencje komunikacyjne, czyli jak wyrażają to, co chcą wyrazić w pewnych kontekstach, w pewnych okolicznościach. Wiadomo, że nasze intencje są wyrażane w różny sposób, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, jak z kim rozmawiamy. I pragmatyka historyczna to jest przełożenie tych metod badania współczesnej grzeczności na epoki wcześniejsze. Różnica jest spora, bo dzisiaj możemy badać, wykorzystując niesamowitą masę dokumentów, którymi dysponujemy. Nagrania, audio, nagrania wideo, transkrypcje, No tego nie mamy. Nie wiemy, jak mówili ludzie w XVI wieku we Francji. Nie mamy pojęcia, jak realizowali w takim życiu swoim codziennym swoje komunikacyjne intencje. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała ich grzeczność, więc jesteśmy skazani na to, żeby korzystać z tego, co mamy, czyli teksty. Tekst jest zawsze przełożeniem mowy, nawet taki tekst, który niby udaje tekst mówiony, to jest zawsze przełożenie, to jest inny system, no ale mamy tylko to. Możemy zajmować się badaniem wypowiedzi w postaci listów, w postaci dokumentów sądowych, jak ktoś zeznawał. Możemy również badać literaturę. I to jest moja działka. Wydaje mi się, że badając teksty o charakterze dialogicznym, czyli głównie dialogi oraz zbiory nowel od XV do końca XVI wieku, jesteśmy w stanie prześledzić ewolucję w sposobie okazywania grzeczności językowej w tychże tekstach. I możemy zatem zobaczyć, nie wiem, czy to się potwierdzi, czy ta hipoteza, którą mam, że rzeczywiście jest ewolucja grzeczności, się potwierdza. Można też zastanowić się w takim wypadku, czy w tekstach literackich nie jesteśmy również świadkami pewnych oczekiwań ze strony twórców tych tekstów, czyli jest jakaś intencja. Być może w tych tekstach, czy jestem przekonany, że to jest, ale muszę to jeszcze udowodnić, że piszący mają pewien ideał grzeczności w głowie, który albo łamią i są takie zbiory nowel, gdzie bohaterowie zachowują się w sposób wręcz karykaturalnie nieodpowiedni, albo też promują pewien sposób zachowania. Więc zarówno z jednej strony, jak i z drugiej będzie można dostrzec obecność pewnych norm i ewolucję tych norm. I to jest właśnie mój projekt.
Tak, tylko dopytam, jak mówimy o tej grzeczności, to czy to jest ta sama grzeczność, o której mówimy dzisiaj?
Sama zasada funkcjonowania to jest ta sama, czyli może bym zaczął od czegoś innego, czyli czym jest grzeczność. Bo można sobie wyobrazić, że grzeczność to jest realizacja pewnego zbioru zasad zachowania. Czyli redukcja grzeczności do traktatów savoir-vivre. No to jest też grzeczność, tylko że to jest duża redukcja. Bo tak naprawdę trzeba się zastanowić, po co są te traktaty o grzeczności. Po co są te zbiory zasad savoir-vivre. One są po to, żebyśmy jako społeczeństwo mogli funkcjonować z minimalną ilością, liczbą konfliktów. Czyli no, to jest taki bardzo stary koncept, że grzeczność jest tym, co smaruje te trybiki naszych stosunków społecznych. To jest ten olej, który pozwala tym trybikom lepiej funkcjonować. Erasmus z Rotterdamu poszedł nawet dalej, bo on stwierdził, że grzeczność to jest najmniejsza, co prawda, ale najmniejsza część filozofii. Myślał o filozofii moralnej oczywiście, natomiast uważał, że grzeczność jest tą dziedziną filozofii, którą jeszcze za mało rozwinięto i należałoby to robić. Zresztą sam to robił w szerszym wymiarze. Więc i teraz jeżeli patrzymy na grzeczność jako na sposób, w jaki ludzie chcą ułatwić sobie kontakty, relacje między sobą, no to grzeczność średniowieczna, grzeczność renesansowa czy grzeczność współczesna to jest ta sama grzeczność, tylko sposób realizacji jest inny. I rzeczywiście, czytając dzisiaj te traktaty z tamtego czasu, można natrafić na różne ciekawe spostrzeżenia dotyczące tej ewolucji grzeczności od tamtych czasów do dzisiaj.
Jakieś ma pan może ciekawe przykłady, które byłyby zaskakujące dla nas dzisiaj?
No, tego jest sporo. Weźmy pod uwagę chociażby kwestię uśmiechu. Nie wiem, czy pani się zainteresowała tym, dlaczego na portretach z XVI, XVII wieku praktycznie wszyscy są poważni, uśmiechają się. Złośliwi mówią, że to chodzi o to, że mieli zepsute zęby, ale tak naprawdę to nie jest to. Pewien sposób postrzegania siebie ma tutaj swoją rolę, czyli oni się nie śmieją, ponieważ śmiejąc się pokazywaliby zęby. Pokazywanie zębów i w ogóle taki śmiech, taki soczysty, taki, który trudno powstrzymać, był uważany za taką zwierzęcą część człowieka. Mm-hmm. Należało tę zwierzęcą część maksymalnie ograniczyć. Erasm zabrania śmiechu na głos. Można się uśmiechać, jeżeli ktoś nie może się powstrzymać, to musi zakryć usta. Ogólnie chodzi o to, żeby nie pokazywać zębów. Czyli można się uśmiechać, ale nie za bardzo. I znowu, bycie uprzejmym to nie jest, że się człowiek nie uśmiecha, ale nie uśmiecha się w niewłaściwy sposób. Inne ciekawe spostrzeżenia to, nie wiem, sposób chodzenia. Należy chodzić nie tak rozlaźle, byle jak, kiwając się na boki, tylko należy iść swobodnie, prosto, dumnie, ale nie za dumnie, nie jak żołnierz na paradzie. Nie wiem, używanie sztućców, jak należy brać kawałek mięsa, które ktoś proponuje, że trzyma palcami. No to wszystko jest związane z tym, jak wyglądały stosunki społeczne, jakie były obyczaje, jakie były chociażby nakrycia dostępne. No, te widelce, o których parę lat temu było tak głośno, istniały już wówczas we Francji, nie były bardzo rozpowszechnione. Jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa i na tym może zakończę. Jest w traktatach z XV-XVI wieku coraz większa rola pewnych przedmiotów, które oddzielają człowieka od takich najbardziej prymitywnych, żeby jak się kicha, to trzeba używać chusteczki. Nie można używać palców. Czyli wszystkie płyny ciała są uważane za brzydkie, za nieodpowiednie. Należy jak najbardziej oddzielić się od tych różnych wydzielin. Podobnie, nie wiem, dźwięki ciała. Należy je tłumić na wszelkie możliwe sposoby. Nie można się chełpić, jeżeli ktoś, nie wiem, po dobrze zjedzonym, po pysznym obiedzie mu się odbija, no to jest coś, co należy tłumić. Więc są takie elementy, obiekty, które oddzielają, które są tymi mediatorami między człowiekiem a jego ciałem. I jest też z drugiej strony bardzo silne podkreślenie autokontroli, samokontroli, która wcześniej istniała, ale w mniejszym wymiarze. Myślę tutaj o traktatach, o regułach zakonnych, które czasami były naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe. Natomiast to nie było nigdy rozpowszechnione, to nie było nigdy aż tak obecne w postaci, nie wiem, dziesiątek wydań traktatów o grzeczności.
Mhm. Ciekawe jest to, że te rzeczy, o których pan mówi, to właściwie moglibyśmy, może nie na każdą, ale na większość z nich znaleźć jednak jakiś odpowiednik dzisiaj, prawda? To znaczy ta, myślę, że słuchając pana opowieści widzę i pewną taką ciągłość, która nadal w XXI wieku możemy ją odnaleźć. W pana projekcie pojawia się postać króla Francji, Franciszka I. Chciał on wprowadzić pewien projekt kulturowy i grzeczność właśnie była w centrum tego projektu. I tak myślę, że z dzisiejszej perspektywy jest to dość ciekawy koncept, że król chce, żeby jego podwładni byli dla siebie bardziej uprzejmi. Więc chciałam zapytać, jakie były motywacje króla Franciszka, jeżeli w ogóle możemy je poznać. Jakie efekty chciał osiągnąć?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo gdybyśmy spojrzeli na nasze czasy i na te różne dyskusje, które się toczą od lat, o fundamencie naszych demokracji, o tym, czy potrafimy się porozumiewać, o tym, czy potrafimy być dla siebie uprzejmi, czy potrafimy jeszcze okazywać respekt, to dochodzimy do konkluzji, że nasza grzeczność i rola naszej grzeczności dzisiaj może być porównywalna do tego, co było w XVI wieku we Francji. Otóż wydaje mi się, i to jest kolejna hipoteza, którą będę chciał udowodnić, że ostatni walezjusze, głównie Franciszek I i Henryk II i później Henryk III, próbują zrealizować pewną reformę kulturową, pewną przemianę kulturową, której elementem jest oczywiście rozbudowa czegoś, co nazywamy absolutyzmem, ale również jednym z elementów tego projektu jest promocja pewnych sposobów zachowań. I te sposoby zachowania to nic innego jak obniżenie temperatury relacji międzyludzkich, czyli unikanie konfliktów, czyli promocja samokontroli wśród tych, którzy wtedy potencjalnie mogli tę samokontrolę stracić, czyli ze złymi skutkami, czyli szlachta. Promocja pewnych relacji między mężczyznami a kobietami. To jest akurat starsza rzecz niż renesans. Wydaje mi się, że jestem w stanie zauważyć przemianę w tekstach literackich i teoretycznych, które pojawiają się w latach 40. XVI wieku, od lat 40. XVI wieku, i które współgrają z tą nową koncepcją monarchii, jaką wtedy walezjusze próbują wprowadzić. Czyli z jednej strony próbują wypromować postać władcy, ale również próbują zrealizować taki ideał państwa, gdzie obywatele mogą porozumiewać się między sobą, gdzie mogą unikać konfliktów, gdzie ideałem nie jest, żeby zatriumfować nad przeciwnikiem, ale zatriumfować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi namiętnościami. I no to się nie udało, to wiemy, bo wybuchły wojny domowe, wojny religijne, które tak naprawdę były wojnami domowymi we Francji. Natomiast to nie znaczy, że ideał nie był wart tego, żeby próbować go zrealizować.
Wspomniał pan wcześniej o tych traktatach na temat grzeczności we Włoszech i w Hiszpanii, a tutaj pojawiają się jakby nowe traktaty francuskie, więc można to rozumieć w taki sposób, że wprowadzenie tych zasad związane było z odrzuceniem we Francji modeli zagranicznych. Czy to w jakiś sposób wiązało się w ogóle z tożsamością Francji w tamtym okresie, z jej kreowaniem?
Jak najbardziej, tak, jak najbardziej. No, trzeba powiedzieć, że pierwsza połowa XVI wieku to jest taki moment, kiedy Francuzi czują się gorsi od Włochów. Włoska kultura, to jest wszystko, włoska architektura, sztuka, to wszystko mi się bardzo podoba. Francuzi importują dzieła sztuki, importują też artystów z Włoch. Wraz z tą kulturą włoską i fascynacją Włochami do Francji też udają się szlachcice włoscy, którzy, okazuje się, ku ogromnemu zdziwieniu francuskich szlachciców, robią karierę na dworze. Jako że liczba osób, które mogą zrobić karierę na dworze, jest ograniczona, bo te środki nie są jakieś bardzo duże, to no, każdy Włoch, który robi karierę na dworze, to jest Francuz, który takiej kariery nie zrobi. Więc zaczyna się od takiej rywalizacji i takiej niechęci do Włochów. W literaturze jest cały taki bardzo, bardzo ciekawy prąd literatury antywłoskiej. Są liczne satyry antywłoskie. I teraz jak to się wiąże z grzecznością? To się wiąże w bardzo konkretny sposób, bo podstawowym tekstem, który uczył, jak powinien dworzanin się zachowywać, czyli pewien ideał dworzanina, to jest tekst włoski Baldassara Castiglione. I Castiglione w swoim Dworzaninie proponuje bardzo atrakcyjny model. Ten model bardzo się podoba w całej Europie. We Francji również, w Polsce też. Był polski dworzanin nawet. I ten model na tyle się podoba, że jest wprowadzany w życie i reakcją na to jest albo odrzucenie modelu włoskiego, ale on jest mimo wszystko bardzo atrakcyjny. Na tyle atrakcyjny, że odrzuca się te elementy, które wydają się zbyt włoskie, podkreślając, że dworzanin francuski zachowuje się tu i ówdzie w inny sposób. Myślę na przykład o tym, że w tych traktatach francuskich jest podkreślany fakt, że o ile włoscy arystokraci i włoscy szlachcice są dwulicowi, potrafią kłamać, nie są szczerzy, to francuski szlachcic wręcz przeciwnie, etos francuskiego szlachcica jest taki, że będzie starał się mówić prawdę. Jeżeli we Włoszech i w Hiszpanii się okazuje szacunek dla władcy w sposób taki groteskowo wyolbrzymiony, należy się kłonić, ukłaniać, nie wiem, trzeba robić jakieś tam, klęczeć przed władcą i tak dalej, nie można patrzeć mu w oczy, to we Francji jest zupełnie inaczej. Władca francuski jest dostępny dla każdego, można do niego podejść, można z nim porozmawiać, można się poskarżyć władcy na coś. Więc Francuzi będą tworzyli sobie całą listę takich elementów, które odróżniają ich od Włochów. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób postrzegania dworzanina, no to tutaj włoskie wpływy pozostaną równie silne. Francuzi nie będą się w stanie od nich opędzić. Wzór dworu włoskiego będzie w pełni przyjęty przez dwór francuski i rozbudowany.
Mhm. Wspomniał pan wcześniej o tym, że te nowe obyczaje dotyczyły też w dużej części relacji damsko-męskich. Czy mógłby pan wytłumaczyć może, w jaki sposób civilité, jeśli w ogóle, była związana z miłością renesansową?
To jest dużo starsze. Znaczy, próba zorganizowania stosunków damsko-męskich, ona sięga ideału miłości dworskiej średniowiecznej. Jeżeli weźmiemy za punkt wyjścia sytuację, kiedy kobiety i mężczyźni na dworach średniowiecznych są w dużej mierze oddzieleni od siebie i każdy mąż ma obsesję tego, że musi chronić swoją żonę przed innymi mężczyznami, no to mamy sytuację, kiedy nie ma tak naprawdę możliwości interakcji między kobietami i mężczyznami. Ta interakcja się pojawia w średniowieczu i się rozwija. I sposoby pogodzenia honoru kobiecego z możliwością bycia z mężczyznami w jednym pomieszczeniu pojawiały się już wcześniej. To, co wyróżnia renesans, jest intensywność tych kontaktów. Ten dwór się rozrasta bardzo. W czasach Franciszka I, dwór francuski w takiej wersji zwykłej, jeżeli nie podróżuje, to jest około 2-3 tysięcy ludzi. Czyli to jest kilkakrotnie więcej niż wcześniej. Dwór Ludwika XIV w Wersalu to około 10 tysięcy ludzi, którzy codziennie w Wersalu przebywają. Więc to już jest kolejny szczebel wyżej. I teraz, jak to się wiąże z miłością? Otóż podstawową rozrywką dworską jest mówienie o miłości, pisanie o miłości, jest opiewanie miłości, flirtowanie. Czyli jest to nic innego jak pewna gra damsko-męska, w której kobiety mogą coś wygrać, mężczyźni mogą coś wygrać. Jest to zarówno zabawa, jak i z takim elementem namiętności. I teraz, jak to się wiąże z civilité? Otóż w XVI wieku w szczególności się promuje pewien obraz damy dworu i idealnego dworzanina. Czy jest on radykalnie inny od wcześniejszych? Raczej radykalnie nie. Ale widać pewne różnice. I tutaj moja ulubiona autorka dotychczas, Małgorzata z Nawarry, to jest siostra Franciszka I, chociażby w swoim zbiorze nowel Heptameronie zaproponowała idealny podział głosu na kobiety i mężczyzn. Jest 5 mężczyzn, 5 kobiet. Opowiadają historię i dyskutują między sobą. Mają równe prawa, ich głos liczy się tak samo. Wtedy, kiedy dyskutują, są na równych prawach. I wydaje mi się, że tutaj w tego typu podejściu, w takich tekstach XVI-wiecznych można nie tylko dostrzec ewolucję grzeczności, ale też tę szczególną rolę, jaką w grzeczności odgrywały sposoby organizacji relacji damsko-męskich.
Ciekawe jest to, co pan mówi o tym, że miłość była dworską rozrywką i sposobem spędzania czasu, bo myślę, że dla nas ludzi w XXI wieku, w którym miłość wychwala się jako coś właśnie takiego nadrzędnego, jest to jeden z najważniejszych aspektów, myślę, ludzkiego życia, to właśnie to określenie relacji romantycznych i miłości jako rozrywki jest dość szokujące albo nawet zatrważające. Natomiast zainteresowały mnie te debaty miłosne, o których pan powiedział. Czy mógłby pan może wytłumaczyć, jaki był ich cel?
No to znowu o miłości trzeba mówić. I no najlepiej mówić, jeżeli jest się mężczyzną, to z jakąś kobietą, a jeżeli jest się kobietą, z jakimś mężczyzną. Znaczy, jeżeli chodzi o kobiety, to należy też zachować pewien umiar, nie można okazywać. W każdym razie, mówienie o miłości było równie, jak to powiedzieć, emocjonujące, jak uprawianie tej miłości. I mówienie o miłości, celebrowanie pewnego ideału miłości było sposobem spędzenia wolnego czasu w tamtym czasie. Ale debaty pozwalają także na stworzenie pewnego ideału miłości. Czyli po pierwsze, debatujący w czymś się nie zgadzają, co już jest bardzo ciekawe. Każdy z nich ma jakiś sposób patrzenia na miłość i próbują razem dojść do konsensusu, czyli zobaczyć, czy można połączyć ich ideały, czy dają się, a może jakiś inny ideał można z tego stworzyć. I teraz bardzo różnie można rozmawiać o miłości. Moja autorka, czyli Małgorzata z Nawarry, patrzyła od strony zarówno dworskiej, bo całe życie spędziła na dworze francuskim, ale też od strony religijnej, ale też od strony takiej specyficznej roli kobiety w tamtym czasie. Więc jej debaty miłosne na przykład zawierają elementy, które możemy traktować jako takie protofeministyczne. Jest pewne oczekiwanie, że dominacja mężczyzn nad kobietami jednak nie będzie się realizowała w tych aspektach. Jest nawet są takie przykłady kobiet, które postanawiają nie być z mężczyznami. To jest bardzo ciekawe, jak to się dzieje w tamtym czasie, jak debaty włączają się w takie szersze zmiany społeczno-kulturowe, które zachodzą w tamtym momencie, które niestety dla kobiet będą negatywne. Czyli będzie ograniczenie możliwości kobiet, ograniczenie miejsca kobiet w życiu publicznym, ograniczenie możliwości wypowiadania się przez kobiety. No to niestety też renesans jest taki i do tego będzie dążył.
Czyli grzeczność tutaj nie daje pewnej wolności kobiecie, nie wyzwala jej w jakiś sposób?
Nie. No kobieta jest opiewana oczywiście i jest obiektem adoracji. Natomiast i na pewno jest traktowana w każdym razie w takich relacjach dworskich z odpowiednią dozą respektu, co nie oznacza, że coraz bardziej ogranicza się jej możliwości w życiu publicznym. Renesans to jest bardzo ciekawa epoka, bo to jest ostatni moment, kiedy w historii Europy mamy przykłady potężnych politycznie kobiet, czyli kobiet, które miały ogromne możliwości wpływania na politykę wewnętrzną, zagraniczną w swoich krajach. Później już ich nie ma, a w każdym razie nie ma ich aż tylu, jak w pierwszej połowie XVI wieku chociażby.
Chciałabym wrócić do tematu civilité. Tak może na koniec zapytać, bo rozmawialiśmy dużo o miłości i tym związku, ale jednak osadzaliśmy rozmowę w kontekście renesansu. Natomiast chciałam zapytać, czy to zagadnienie grzeczności jest według pana jeszcze w ogóle ważne w naszych czasach?
Jak najbardziej, tak. To gdyby to nie miało przełożenia na to, co się dzieje dzisiaj, to myślę, że w ogóle nie zainteresowałby się tym tematem. Jest teraz sporo publikacji, które się ukazują w różnych krajach właśnie na temat tego, co jest fundamentem demokracji, czyli umiejętność dialogu, umiejętność słuchania cudzych opinii, respektu dla innych, dla inności. No coś o tym wszystkim, o czym trochę zapomnieliśmy, żyjąc w swoich bańkach wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych. Wydaje mi się, że dzisiaj powrót do promowania pewnych wzorców zachowań, czy nazwiemy to grzecznością, czy z, nie wiem, zachowaniami obywatelskimi, jest konieczny po to, żebyśmy jeszcze byli w stanie się porozumieć, żebyśmy mogli dostrzec w przeciwniku politycznym nie wroga, tylko po prostu przeciwnika, z którym można dyskutować, można znaleźć jakieś wspólne elementy, które doprowadzą do konsensusu. Gdybyśmy spojrzeli na to, jak funkcjonują niektóre kraje, gdzie demokracja jest bardzo stara i gdzie obywatelom daje się duże prawo głosu. Ja tutaj myślę głównie o Szwajcarii, którą znam akurat lepiej. No to widać, że u nich ta grzeczność jest niezwykle respektowana. Może to nie jest taka grzeczność prosto z serca, co zresztą jest dużo starsze zagadnienie. Na ile grzeczność wynika z wyrachowania, a na ile z serca. No wiadomo, że ta grzeczność prosto z serca byłaby przyjemniejsza i chcielibyśmy, żeby sprzedawczyni, która się do nas uśmiechała się, bo ma taką potrzebę, żeby dla klienta być serdeczna. Natomiast możemy wziąć pod uwagę, że ona, jeżeli się uśmiecha kilkaset razy dziennie, to raczej wynika z tego, że ma pewien nawyk wyrobiony. Natomiast to nie ma znaczenia. Jeżeli respekt, szacunek dla innych, umiejętność konsensusu, umiejętność dialogu jest zachowane, to tak naprawdę nie ma znaczenia, z czego one wynikają. I wolałbym żyć w kraju, gdzie ludzie są uprzejmi, ponieważ takich nauczono, niż w kraju, gdzie są nieuprzejmi i nie potrafią się ze sobą dogadać, nawet jeżeli ta nieuprzejmość wynika bezpośrednio z ich nie wiem, osobowości, ich sposobu bycia. Więc myślę, że to wybór taki to jest w ogóle bardzo prosty. No i patrząc z tego punktu widzenia, zainteresowanie grzecznością, historią grzeczności jest tematem, który może nie bezpośrednio przekłada się na czasy współczesne, ale pozwala mimo wszystko poszerzyć refleksję o tym zagadnieniu. I chciałbym przez publikacje, które napiszę na ten temat, no, przyczynić się w takiej mojej małej mierze do tego, żeby wrócić do zagadnienia, którego nieobecność doskwiera nam bardzo w naszym życiu codziennym i w naszym życiu politycznym.
Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj postawimy może nie kropkę, ale przecinek, ponieważ mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tej rozmowy na temat grzeczności. Także bardzo dziękuję i jeszcze raz chciałabym pogratulować i życzyć powodzenia przede wszystkim przy badaniach w ciągu następnych 2 lat.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie będę jeszcze gościem pani.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.
Wysłuchaliście odcinka podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego nagranego w studio Radia Campus. Montażem zajął się Franek Wójcicki, a wszystkie nasze grafiki stworzyła Weronika Rosik. Wszystkie linki do źródeł z odcinka są w jego opisie na platformie streamingowej, z której właśnie korzystacie. Zachęcam też do śledzenia naszego wydziału na Facebooku i Instagramie. Ja nazywam się Maria Usakowska, a to jest Neotalk. Do usłyszenia.